Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, my w tym momencie łączymy się z absolutnie innym miastem niż Kraków. Po drugiej stronie bowiem Agnieszka Jachym. Cześć Agnieszko.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry. Przykro mi, że nie mogłaś stawić się ciałem w studiu Radia Kraków Kultura, ale z drugiej strony w jakiś sposób jestem skłonny ci to wybaczyć, dlatego że wczoraj jeszcze wieczorem tańczyłaś razem z Sasha Waltz and Guests. To w ogóle już samo w sobie jest pewnym dojmującym szokiem, do utworu, który jest jednym z moich absolutnie ulubionych, czyli In Terego Riley'a.
Zgadza się, potwierdzam. Tak, jeszcze jestem w Madrycie. Tak, też mi jest smutno, że nie mogę być osobiście, ale cieszę się, że są tutaj alternatywne możliwości połączenia się.
No słuchaj, dobrze, to w takim razie musisz opowiedzieć mi, jak można zinterpretować INSEE, który jest jednym z dziwniejszych utworów właściwie, jakie powstały w historii muzyki, i przełożyć to na język ciała i ruchu.
Tak, INSEE Sasha Waltz opracowała wraz z dziesiątką tancerzy podczas pandemii. To był czas właśnie, kiedy zastanawiali się, co mogą zrobić w tym niełatwym okresie, i pomyśleli właśnie, że to jest ciekawy utwór i jak można go zinterpretować, mianowicie inspirując się tym, że są tam te 50, my nazywamy to 53 figury, i po prostu jakby to jest utwór improwizowany, więc my mamy strukturę, wewnątrz której jakby sami decydujemy, jak ją komponujemy jakby w czasie rzeczywistym. Czyli mamy te 53 figury i bawimy się ich ilością, czyli ilością powtórzeń, i równocześnie też tworząc różne figury geometryczne albo kształty na scenie, czyli jak zapełniamy tą przestrzeń sceniczną tymi figurami. I wczoraj akurat mieliśmy ten zaszczyt, że mogliśmy grać do muzyki na żywo, także jest to dodatkowa warstwa. Tak, dodatkowa warstwa, która tutaj, prawda, nas inspiruje podczas tego tworzenia, bo te muzycy również improwizują swoimi figurami, że tak powiem, tak frazami, którymi oni też się bawią. Także tak, jest to, każdy spektakl jest inny i przez to myślę, że jest to ekscytujące, żeby grać na spektakl.
No właśnie, nie ma dwóch takich samych wykonań INSEE i rozumiem, że rzeczywiście nie ma dwóch takich samych spektakli. To właściwie troszeczkę tak, jakbyście przygotowywali każdy od początku do końca na nowo, i to w dodatku tu i teraz.
To prawda, oczywiście, tak jak mówię, jest ta struktura, czyli te figury,
jasne,
które...
Mhm.
Nad którymi zawsze pracujemy, żeby one są też rozliczone muzycznie, są też nieregularne, jakby jedna figura rozłożona jest na przykład na sześć tutaj, my nazywamy to count, czyli sześć tutaj, prawda, nut, a natomiast na przykład niektóre są na 10, więc jakby to też różnie. No więc to wymaga takiej też praktyki naszej, żeby się zgrać jako grupa, bo też chodzi o to, żeby ten spektakl jest właśnie o tym, o tej grupie, która jakby wspólnie to współtworzy, czy nie jest to znaczy też zdarza się, że ktoś indywidualnie tutaj jako lider proponuje jakąś figurę, ale zawsze dążymy do tego, żeby tworzyły się większe grupy, które wykonują daną figurę. Także jest to tutaj dużo o takim słuchaniu też i właśnie o tym, czego potrzebuje w danym momencie przestrzeń.
To już teraz rozumiem, czemu akurat taki wątek został wybrany w tym pandemicznym czasie, bo to rzeczywiście też był okres, w którym okazało się, że indywidualnie to raczej mało możemy na tym świecie.
Tak, tak. To myślę, że znaczy to też właśnie taka idea Saszy była właśnie o działaniu jako grupa, też trochę o takim koncepcie demokratycznym, właśnie, że decydujemy też jako wspólnota. Tak, więc jest to myślę, że istotne w tym spektaklu.
Dobra, no ale słuchaj, za chwilę będziesz w Krakowie, za chwilę, czyli dziś wieczorem, i tutaj już bardziej hegemoniczne podejście, czyli tak choreografia, jak i reżyseria, jak i nade wszystko koncept jest, rozumiem, twój. Myślę tu o dwóch odsłonach spektaklu zatytułowanego Głodni, które w środę i w piątek w Krakowie właśnie.
Zgadza się, tak, gramy, wracamy z Głodnymi do Krakowa po naszym tournée w Czechach i w Bułgarii, także cieszę się, że po roku właściwie już możemy znowu pokazać ten spektakl, który powstał w ramach stypendium twórczego miasta Krakowa. Tak, więc jestem bardzo podekscytowana.
Słuchaj, a powiedz mi, czy ten rok coś zmienił w twojej koncepcji i w samym kształcie spektaklu, czy tak stwierdziłaś, że jednak 1:1? Czy coś w materii tego, w jaki sposób stykasz się w Krakowie z wątkiem, który podejmujesz w swoim spektaklu, coś się zmieniło na korzyść albo na niekorzyść?
Oczywiście oglądałam nagrania i też na próbach też, wiadomo, wracamy do tego po roku, więc też nasze ciała tancerzy też są inne, więc jakby tutaj też doskonalimy to wciąż, jakby nie zamykam się, że to jest jakby gotowa struktura, tylko gdzieś pewne sceny wprowadziliśmy, pewne udoskonalenia. Też w spektaklu jest dokument i zrobiliśmy do niego napisy po angielsku, tak żeby też dotrzeć do odbiorców, którzy nie mówią po polsku, żeby mogli też spokojnie obejrzeć spektakl i też o co chodzi. Czy trudności? Znaczy myślę, że zawsze jest to na przykład grając to za granicą, jest to na pewno było jakieś tam zmierzenie się z możliwościami technicznymi w danym kraju. Jakby też każdy teatr ma swój, prawda, sprzęt i też właśnie, żeby to po prostu jakby gdzieś dostosować do danej przestrzeni.
A czy myślałaś o tym, w jaki sposób ten spektakl, zaraz opowiesz, mam nadzieję, słuchaczom Radia Kraków Kultura, o czym tak naprawdę mówią Głodni, ale pozwól, że zadam takie trochę wyprzedzające pytanie. Czy ten spektakl w jakiś sposób pracuje ze względu na tematykę, którą podejmuje w danym kraju, w którym go wystawiacie? Spotykasz się w ogóle z takimi osobami, które w jakiś sposób komentują to, jak to wygląda u nich?
W sumie po spektaklu w Brnie osoba z techniki powiedziała, że super, że w ogóle mówimy o takim temacie i właśnie powiedziała ta osoba, że w Brnie trochę ten temat jest zamiatany pod dywan, że gdzieś właśnie była jakaś wówczas jakaś głośna historia o tym, że gdzieś właśnie osoby bezdomne zamieszkiwały w jakiejś takiej opuszczonej przestrzeni miejskiej i doszło tam do pożaru, ponieważ nie wiem, czy ktoś jakiś niedopałek, wiecie, no niestety zmarło kilka osób w związku z tym i gdzieś jakoś to nie spowodowało żadnego dialogu, ani jakiegoś tutaj, jakichś kroków do podjęcia, więc powiedział, że kurczę, fajnie, że mówimy o takim temacie. Natomiast w Sofii też mieliśmy rozmowę po spektaklu i myślę, że też to była cenny czas jakby takiej wymiany, też dostaliśmy ciekawe komentarze, jakieś interpretacji poszczególnych scen, także myślę, że gdzieś to skłania osoby do jakiejś refleksji.
Okej, no to teraz musimy chyba obnażyć, dlatego że podejmujesz wątek, który wydaje mi się w Krakowie też nie jest jakoś specjalnie eksponowany. Nade wszystko, już właściwie sam tytuł trochę zwiastuje, co z sobą niesie, chociaż oczywiście żyjemy w takim świecie, w sensie my, ludzie syci, że jak widzimy słowo głodni, to od razu nam się kojarzy to raczej, nie wiem, głodny sukces. Procesu, głodny akceptacji i tak dalej, czyli w ogóle nie myślimy o tym absolutnie podstawowym znaczeniu tego słowa, że ktoś może być głodny, dlatego że nie ma co jeść.
Tak, myślę, że dla nas jest to czasami dosyć abstrakcyjny temat, albo kojarzymy to z problemem niedożywienia w Afryce, czy gdzieś jakimś takim...
Oczywiście, czyli odsuwamy to po prostu jak najdalej.
Tak. A gdzieś, no nie wiem, jedno właśnie dla mnie z jakichś tutaj inspiracji albo impulsów do powstania tego spektaklu było właśnie zobaczenie kolejek przy ulicy Smoleńsk, przy jadłodalni. Ponieważ właśnie zawsze się zastanawiałam, co, jakby jaka jest historia tych ludzi, że stoją w tych kolejkach po ten darmowy posiłek. Więc może tak, ten temat sam w sobie może nie jest jakoś specjalnie nagłośniony, ale myślę, że jest na pewno widoczny. Jakby wystarczy przejść się plantami i widzimy też osoby bezdomne i myślę, że...
Wiem, ale czy chcemy je widzieć?
No właśnie, to już jest nasze pytanie, czy się z tym chcemy skonfrontować, czy nie. Jakby oczywiście najłatwiej jest odwrócić wzrok i po prostu no trochę udać, że nie ma tematu. Natomiast, no tak, no właśnie my mamy ten przywilej, że my tak naprawdę możemy sobie wybrać, czy dzisiaj zjem na obiad kotleta, czy spaghetti. Natomiast te osoby są szczęśliwe, że mogą otrzymać ten darmowy posiłek i tak to na pewno jest zupełnie inna perspektywa. I myślę, że też ciężko to ocenić, jeśli się nigdy tego nie doświadczyło. Właśnie może też tak łatwo jest też kategoryzować i też stygmatyzować, że a, to są bezdomni, to pewnie nie wiem. Znaczy na pewno wiele osób, bo też tak rozmawiając z osobami bezdomnymi, na pewno wiele z nich miało czy ma problemy z nałogami, co też często jest przyczyną tego, że te osoby lądują na ulicy, ale wiadomo też jak do tego doszło, to też jest też dłuższa, tutaj jakby no, jakby dłuższa historia się za tym kryje. Więc nie jest to zawsze takie oczywiste. Mhm.
Właśnie, widzisz, bo integralną częścią twojego spektaklu to oczywiście już padło w naszej rozmowie, zarówno tej dzisiejszej, jak i przy naszym poprzednim spotkaniu, jest film dokumentalny, który w jakiś sposób wyłuskuje właśnie tych ludzi z tej takiej dość anonimowej i bardzo często, wydaje mi się, niedostrzeganej zbiorowości. Nie chciałem użyć słowa masy, bo to też jest, wydaje mi się, w jakiś sposób stygmatyzujące. Powiedz mi, trudno było ci dotrzeć do tych osób? Czy to, że twoja ciekawość w jakiś sposób względem ich ciekawość, zainteresowanie tak naprawdę ich losem, rzeczywiście przyniosło jakieś realne efekty? Czy tak jak my nie chcemy ich dostrzegać, tak oni nie chcą być dostrzeżeni?
Myślę, że to była indywidualna kwestia moich rozmówców, czy właśnie chcieli podjąć temat. Jakby moja pierwsza próba polegała na tym, że poszłam właśnie do tej jadłodalni i zaczęłam po prostu podchodzić do osób i rozmawiać z nimi. Oczywiście niektórzy na początku byli dosyć nieśmiali, też jakby no, to nie było dla nich komfortowe, że ktoś nagle obcy podchodzi, jak oni tutaj jedzą, czy kończą posiłek. I znaczy oczywiście staram się to robić bardzo jakby delikatnie i też po prostu pytać, czy te osoby mają ochotę na rozmowę. I niektóre oczywiście powiedział, że nie dziękuję, niektóre właśnie zaczęły jakby stopniowo rozwijać temat. Natomiast tam, znaczy problemem, trudnością było już później jakby zachęcenie tej osoby do wzięcia udziału w nagraniu. Ale tak, udało nam się ostatecznie porozmawiać i nagrać tę rozmowę z trzema osobami. Dwiema bezdomnymi i jednym emerytem, który po prostu korzysta z jadłodalni, bo nie ma wystarczająco pieniędzy, żeby móc sobie samemu kupować jedzenie. Tak, więc to był proces. Też po prostu później jak nagrywaliśmy też i chodziliśmy po Krakowie w miejscach różnych takich punktów, gdzie są wydawane posiłki, to też czasami po prostu spontanicznie do kogoś podchodziliśmy i prowadziliśmy rozmowę i potem pytaliśmy, czy mogliśmy też coś nagrać. Niektóre sobie się godziły, niektóre na przykład nie.
Mhm, jasne. Wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz. Ja zwróciłem uwagę na ten tytuł z perspektywy nas sytych. Może możemy być głodni czegoś, a nie po prostu głodni. Raczej nam się to nie zdarza, tak? To znaczy w naszych głowach nie funkcjonuje w zasadzie to słowo jako wyraz autentycznego głodu, tak? Czyli wynikającego z długotrwałego niejedzenia. Natomiast jest jeszcze jedna figura, którą ten tytuł właściwie w jakiś sposób definiuje. To znaczy, zwracasz na to uwagę zresztą, czy właściwie inaczej, Martin Kaparos zwraca na to uwagę, ale cytujesz go w opisie spektaklu, dlatego że zwykle mówimy o głodzie jako czymś rzeczywiście absolutnie bezosobowym, czyli jako pewnym zjawisku, które kogoś dotyka, najczęściej pewnie jakiejś zbiorowości, ale z drugiej strony to jest coś takiego jak plaga egipska, to znaczy właściwie jest to równie metaforyczne i równie abstrakcyjne. Tymczasem to słowo głodni sprowadza nas właściwie do parteru, to znaczy wskazuje na konkretne głodne osoby.
Tak, no myślę, że nie wiem, myślę, że dosyć wyczerpałeś temat.
Przepraszam.
Okej, więc tak, zgadzam się z powyższym. Natomiast znaczy, myślę, że też tak, często myślimy o tym abstrakcyjnie, ale też na przykład ostatnio rozmawiając z osobami, myślę, że można użyć już słowa kryzys ekonomiczny i też inflacja też spowodowała, że niektóre osoby też borykają się z tym, że okej, może nie są głodne w sensie, w takim sensie, że kompletnie nie mają pieniędzy na jedzenie, ale na przykład nie do końca im wystarcza, żeby mieć na tyle, żeby mieć taki budżet, żeby na przykład całą, jakby nakarmić całą rodzinę. I na przykład spotkałam się, rozmawiałam z osobą, z osobą, która jest jakby matką i wychowująca samotnie dziecko. No i mówi, że po prostu czasami ona nie je na rzecz tego, żeby jej dziecko mogło zjeść. I to nie jest osoba, która jest bezdomna, tylko normalnie ma pracę i tylko po prostu są teraz takie koszty życia, że, no, że mówi, że po prostu czasami jej nie wystarcza pieniędzy. Więc to można różnie interpretować, że to nie w końcu jest tylko to, że właśnie osoby bezdomne czy skrajnie ubogie, tylko myślę, że po prostu w dobie kryzysu właśnie, bo też o tym nie mówimy łatwo, że to jest też niezręcznie przyznać się do tego, że okej, że nie mam wystarczająco pieniędzy, prawda?
No jest to wstydliwe, niewątpliwie. Słuchaj, ale to właściwie rzuca trochę nowe światło na to, w jaki sposób twój spektakl może pracować po tym roku. Bo nagle okazuje się, że on może traktować o dużo większej zbiorowości niż ta, która no, w jakiś sposób pewnie była punktem wyjścia do twoich rozważań.
Tak, tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest złożony temat. I też to jest ważne i tego też dotykamy w spektaklu, że o tych takich relacjach międzyludzkich właśnie, bo tak naprawdę to jest chyba też takim korzeniem tego, jak powstaje ten taki cały łańcuch reakcji, który prowadzi do tego, że ktoś kończy na ulicy, jakichś może niefortunnych decyzji albo braku wsparcia i kończy się to tym, że ktoś nie ma wystarczająco pieniędzy na życie i nie ma znikąd wsparcia i musi sobie jakby w jakiś sposób radzić sam. Ale z drugiej strony jest to też czasami świadoma decyzja, że ktoś decyduje się, że tak, decyduje się na to życie bez domu, bez swojego tak miejsca takiego, bez czterech ścian.
Tak, rozumiem. Wiesz co, zacząłem trochę zaczepnie rozmowę na temat głodnych, jakby sprowadzając cię trochę do roli absolutnego demiurga i hegemona w tym spektaklu, a tak naprawdę po pierwsze nie tworzysz go całkiem sama i myślę, że też bardzo bym cię prosił o to, żebyś powiedziała, z kim zbudowałaś głodnych, a z drugiej strony sama powiedziałaś przed chwilą, że to tak naprawdę też jest spektakl o relacjach, mimo że punkt wyjścia trochę może zaczepny z mojej strony do tej rozmowy był zgoła inny.
Tak, dokument powstał wraz z Leszkiem Górką, który był tutaj operatorem kamery i też montażystą tego filmu, Tonem Tom, który przy materiałach promocyjnych. Natomiast już sam proces twórczy powstał z czwórką tancerzy, Pawłem Kozłowskim, Martą Mietelską-Topór, Sabiną Tyką oraz Damianem Rusynem, którzy zaufali mi i przyjęli zaproszenie do tego spektaklu i po prostu razem tworzyliśmy materiał bardzo często oparty o improwizację, o to też, co znaczy dla nas dana emocja i z czym my kojarzymy głód i właśnie jakby z czym nam się, z jakimi sytuacjami nam się to kojarzy. No i na tej podstawie powstał materiał do spektaklu.
Mhm. Czyli rozumiem, że nie byłaś tutaj całkowicie hegemoniczna, ale każda z osób, które obsadziłaś w tym spektaklu, też mogła w jakiś sposób partycypować w tym całym zamyśle.
Tak, absolutnie to było oparte o dialog i też jakby oni też byli inspiracją, jakby to, co oni, co dla nich to znaczyło, jak oni to interpretowali podczas prób, jakby to też było właśnie, jakby ja nie przyszłam z gotowym materiałem na próbę. Oczywiście miałam czy tak koncept, czy tam jakieś pomysły na dane sceny, ale dopiero jakby, bo dla mnie istotne jest to, żeby oni się z tym utożsamiali, z tym, co mają performować, więc jakby też widząc to, jak oni to rozumieją, jak oni to interpretują, mogłam jakby też to wszystko zebrać to w jedną całość.
Słuchaj, a powiedz mi proszę, czy myślisz, że rzeczywiście sztuka jest w stanie realnie wpłynąć na ludzkość jako całość?
Wow. Myślę, że, znaczy osobiście wierzę, że jako artystka mamy takie bardzo jakby ważne narzędzie do ekspresji i możliwości przekazania jakiejś wiadomości. I teraz co z tym odbiorca zrobi, to jest oczywiście po jego stronie, natomiast uważam, że dla mnie sukcesem jest to, jeśli ktoś wyjdzie ze spektaklu, nie wiem, ze znakiem zapytania, cokolwiek, że to coś z nim zrobiło.
Jasne.
Kolokwialnie, ale po prostu może się nie podobać spektakl, ale jeśli zadało mu jakieś pytanie, zadało tej osobie jakieś pytanie, jakby coś wzbudziło w niej jakąś emocję, to uważam, że to jest bardzo ważne, bo to już gdzieś jest jakimś zaczynem do może jakiejś rozmowy z kimś na ten temat, a to już uważam najważniejsze, żeby też mówić o danym temacie, bo jeśli jesteśmy cicho, no to wiadomo, jesteśmy obojętni, no to raczej nie będzie zmiany w tej kwestii.
No, bez wątpienia masz rację, a tak się też zastanawiam, może jestem zbyt ofensywny albo zbyt bezpośredni w tym pytaniu, ale nie wydaje ci się, że to jest trochę tak, że w tym momencie bierzesz na swoje barki coś, co właściwie powinno być rozwiązane absolutnie systemowo? To znaczy, że ty musisz podejmować jakiś wątek tylko i wyłącznie dlatego, że nikt się z nim nie mierzy z osób, które robić to powinny, albo piastują takie stanowiska, że są w ogóle władne, żeby ten problem w jakikolwiek sposób zacząć choćby nawet dyskutować, a nie tylko rozwiązać.
Myślę, że... Wow, okej. Znaczy ja uważam, że ja nie dokonam zmiany systemu, oczywiście. Natomiast ja wychodzę z perspektywy, że jeśli mnie coś interesuje, to chcę o tym powiedzieć. I stąd jakby cała ta historia, cały ten proces twórczy. I też jakby wydaje mi się, że widoczność tego spektaklu w przestrzeni miejskiej, czy też właśnie odbiorcy, którzy chodzą na ten temat, oni jakby myślę, że cała ta zbiorowość w jakiś sposób. Oczywiście my jako odbiorcy nie zmienimy tego tematu, natomiast już sam fakt, że...
Ale może przyjdzie na twój spektakl ktoś, kto może się z tym zmierzyć w taki bardzo realny, administracyjny na przykład sposób.
Super, wierzmy w to. No nie jestem w stanie też tego w jakiś sposób zweryfikować, prawda, kto się pojawi.
Słuchaj, no ja bym sobie bardzo życzył tego, żeby rzeczywiście sztuka realnie wpływała na otaczający nas świat, to znaczy ona oczywiście realnie wpływa, tak? Choćby dlatego, że jak sama powiedziałaś, coś z nami robi, ale myślę też o takim dużo szerszym zakresie, czyli nie indywidualnym, ale absolutnie społecznym.
Tak, no...
W końcu po coś chyba to robisz.
Tak, oczywiście, jakby może jest to też w jakiś sposób idealistyczne czy naiwne, można wręcz powiedzieć, ale uważam, że znaczy, może inaczej, wychodzę z takiej, bo gdzieś też czasami się ktoś pyta, dlaczego takie trudne tematy podejmuję, ale uważam, że jeśli już inwestować swój czas i też pieniądze w taki proces, to już chcę coś zrobić, co ma dla mnie znaczenie. I stąd chyba taki jest mój punkt wyjścia. Ale tak, obiecałam sobie, że kolejny spektakl będzie o czymś weselszym. Chciałam też powiedzieć, że taką jeszcze małą dygresję, że bo też temat przez to był ciężki, czasami po próbach wracało się po prostu przeładowane jakimiś takimi ciężkimi, trudnymi emocjami, to muszę powiedzieć, że zmierzenie się też z takim trudnym tematem było też bardzo, brakuje mi słowa, ale było bardzo takie, działało też na kontraście, że po prostu wracałam do domu i stwierdziłam, wow, ileż ja mam, jak ja mam wspaniałe życie, że po prostu właściwie niczego mi nie brakuje. I to było też takie bardzo uwalniające w jakiś sposób, żeby właśnie nie narzekać nad tymi. Oczywiście każdy ma jakieś tam swoje małe zmartwienia, ale sumarycznie to naprawdę, naprawdę mamy dobre życie.
Też mi się tak wydaje i być może dlatego bardzo trudno nam się konfrontować z tymi osobami, które po prostu tak nie mają, ale z drugiej strony cieszę się bardzo, że budujesz taki most.
To dziękuję bardzo.
Agnieszka Jachym była gościnią Radia Kraków Kultura. Agnieszka, oczywiście nie zmuszam cię, broń Boże, do tego, żeby twój następny spektakl był weselszy, bo wydaje mi się, że potrzebujemy po prostu nieustannej konfrontacji także i z tymi rzeczami, z którymi zwykle my w perspektywie ludzi sytych, w miarę szczęśliwych i zadowolonych staramy się nie dostrzegać albo po prostu je pomijamy. Dlatego też, czy są to głodni, czy będziesz mówić o kimkolwiek innym, to i tak jest to po prostu ważne. Agnieszko, chciałbym cię prosić na zakończenie naszej rozmowy, żebyś zaprosiła na dwa spektakle, które w najbliższą środę i piątek w Krakowie się odbędą. No i oczywiście liczę na kolejne spotkanie w Radiu Kraków Kultura.
Dziękuję bardzo. Tak, zapraszamy do Teatru KTO w tę środę 22 listopada, a w piątek 24 listopada do Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. Spektakle są o godzinie 19, bilety dostępne na stronach teatru. Serdecznie zapraszamy. I też chciałam wspomnieć, że spektakl w Teatrze KTO odbywa się w ramach programu stworzonego przez Fundację Crash and Trash Wcielenia Kraków Tańczy. Jest to pierwsza edycja i miejmy nadzieję, że będą kolejne, także serdecznie zapraszamy.
Bardzo ci dziękuję. Drodzy Państwo, konfrontujcie się z tym, z czym zwykle się nie konfrontujemy. Pretekstem do tego niech będą chociażby spektakle Agnieszki Jachym. Agnieszko, dziękuję ci raz jeszcze. Miło, że znalazłeś czas, będąc w dodatku na obczyźnie, żeby się z nami spotkać.
Ja również dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia, mam nadzieję.
Dzięki. Radio Kraków Kultura, drodzy Państwo, za chwilę wracamy.
Tu Radio Kraków Kultura.